Mówi Paryż RFI, przed chwilą minęła godzina 18. Witam Państwa serdecznie, mamy środę. Właśnie dobiega wieczora, 23 już dzień sierpnia. W imieniu redakcji Polskiej RFI zapraszam do wysłuchania głównego wydania naszej audycji. W studiu technicznym nad sprawnym przebiegiem całości czuwa Grażyna Chmurska oraz Matias. Po dzienniku, który przygotowałam wraz z Anną Napiórkowską, usłyszycie Państwo przegląd prasy pióra Piotra Kamińskiego, który za nie mógł, więc przygotowany przez niego tekst odczyta Wiktor Łastik. Następnie wiadomości europejskie, a w części magazynowej Agnieszka Kumor przedstawi kronikę teatralną, Katarzyna Zawicka zaprasza na notatnik paryski, natomiast Anna Rzeczycka przygotowała dla Państwa wakacyjny magazyn z archiwum sekcji polskiej. A na koniec piosenka jest dobra na wszystko. A teraz najważniejsze informacje. W Brukseli ambasadorzy 25 państw Unii Europejskiej debatowali na temat sytuacji w Libanie i w Kongo. Na wojnie z terroryzmem najwięcej skorzystał Iran, czytamy w brytyjskim raporcie. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez przybył po raz czwarty z oficjalną wizytą do Pekinu. Żadnych negocjacji, dopóki Teheran nie przerwie prac nad wzbogacaniem uranu. Francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy nie pozostawił cienia wątpliwości. Wyciągamy do Teheranu rękę, reguły gry są znane, wszystko jednak zależy od Iranu. Deklaracje te padły po spotkaniu szefa francuskiej dyplomacji z ministrem spraw zagranicznych Izraela, panią Cipi Livni. Tymczasem Iran testuje cierpliwość Zachodu. Ultimatum ze strony Rady Bezpieczeństwa upływa za tydzień, 31 sierpnia. Jeżeli do tej pory Teheran nie zawiesi prac nad wzbogacaniem uranu, zostaną wobec niego zastosowane sankcje. A Teheran twierdzi, że sprawy zaszły za daleko, że rozpoczętego procesu zatrzymać się nie da, ale równocześnie wzywa do negocjacji. Jedno jest pewne, czytamy w opublikowanym dzisiaj raporcie brytyjskiego Królewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Na wojnie z terroryzmem skorzystał Iran. Cytuję. Stany Zjednoczone wspierane przez koalicję obaliły dwóch głównych rywalizacji. Teheranu. Wpierw w listopadzie 2001 roku rządy talibów w Afganistanie, a potem w kwietniu 2004 Saddama Husajna. W jednym i drugim przypadku nie udało się obalonych dyktatur zastąpić stabilnymi strukturami politycznymi. Koniec cytatu. W obydwu przypadkach celem Iranu jest wypełnienie luki swoimi wpływami. Wedle autorów cytowanego raportu obecna buta Teheranu w kwestii programu nuklearnego spowodowana jest wzmocnieniem pozycji Republiki Islamskiej w regionie. Z faktu tego Zachód nie do końca zdaje sobie sprawę. Dodajmy, że jeżeli Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecyduje się na sankcje wobec Iranu, skutki odczują również inne kraje. Japoński minister finansów Sadakazu Tanigaki oświadczył, że 14% ropy, z której korzysta japońska gospodarka, pochodzi z irańskich pól naftowych, co oznacza, że sankcje wobec Teheranu mogą wywołać kryzys w Japonii. Prasa tego kraju pisze wprost, że Japonia będzie przeciwna ogłoszeniu restrykcji wobec Iranu. Słuchacie Państwo Paryża RFI. Kontynuujemy wiadomości. Wokół ropy ogniskować się będą rozmowy Hugo Chaveza, prezydenta Wenezueli, który we wtorek wieczorem przybył już po raz czwarty w swojej kadencji z oficjalną wizytą do Chin. Wenezuela jest piątym eksportatorem ropy naftowej, tuż po naftowych mocarstwach z Zatoki Perskiej. Natomiast szybko rozwijająca się gospodarka chińska gwałtownie potrzebuje ropy, stwierdził Chavez i zapowiedział podpisanie serii kontraktów dotyczących współpracy energetycznej. Chińskie przedsiębiorstwa mają uczestniczyć w eksploatacji nowych złóż. Już w tym roku dostawy wenezuelskiej ropy do Chin osiągną 150 tysięcy baryłek dziennie. I to dopiero początek, obiecał Hugo Chavez, który zabawi w Chinach do niedzieli.
Służby ratownicze odnalazły dzisiaj rano dwie czarne skrzynki ukraińskiego Tupolewa, który wczoraj uległ katastrofie. Na pokładzie znajdowało się 170 osób. Większość to Rosjanie wracający z wakacji w Anapa nad Morzem Czarnym do St. Petersburga. Na pokładzie było 45 dzieci. Kilka minut po znalezieniu pierwszej czarnej skrzynki zawierającej parametry lotu została odnaleziona druga z nagraniem rozmów pilotów. Dotychczas odnaleziono tylko kilka ciał wokół wraku samolotu. Ukraińskie służby meteorologiczne potwierdziły, że trudne warunki atmosferyczne mogły być przyczyną wypadku. Dzisiaj ogłoszono dzień żałoby na Ukrainie.
Słuchajcie Państwo Paryża RFI. W Brukseli spotykają się ambasadorzy 25 państw Unii Europejskiej, aby debatować na temat sytuacji w Libanie i w Kongo. Celem jest przygotowanie nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii z udziałem sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofiego Annana. Wspólnota międzynarodowa oczekuje konkretnych decyzji w sprawie poziomu zaangażowania państw Unii w międzynarodowych siłach, które mają zapewnić pokój w Libanie. Szef dyplomacji unijnej Javier Solana przedstawi sytuację w Kongo, gdzie na skutek wyniku wyborów doszło do starć między zwolennikami obecnego prezydenta Josepha Kabili oraz jego rywala, którym jest dotychczasowy wiceprezydent Jean-Pierre Bemba. Sprzeczne sygnały otrzymujemy ze Sri Lanki. Według Reutersa walki między siłami rządowymi i tamilskimi separatystami słabną. Natomiast AFP donosi, że armia rządowa przeprowadziła atak artyleryjski z udziałem pocisków rakietowych na pozycję tygrysów tamilskich. Od rana trwa wymiana ognia. W ciągu ostatnich 11 dni zginęło 650 osób, a od początku walki o tamilskie państwo, czyli od roku 1972, liczba ofiar przekroczyła już 60 tysięcy.
Powierzchnia uprawy maku w Afganistanie wzrosła o 78% w stosunku do roku ubiegłego, wynika z informacji dostarczonych przez satelity. We wrześniu te liczby zostaną oficjalnie opublikowane przez Biuro Narodów Zjednoczonych do walki przeciwko narkotykom, ale władze w Kabulu kategorycznie odmawiają komentarza. W ubiegłym roku uprawiano mak, z którego produkuje się opium, na 185 tysiącach hektarów. W roku 2005 Afgańczycy otrzymali 39 kg maku z hektara. Z danych Biura do Walki z Narkotykami wynika, że dotychczas całkowita produkcja wynosiła 4100 ton maku, co dawało wartość prawie 3 miliardów dolarów. Tegoroczne powiększenie powierzchni upraw doprowadzi do wzrostu produkcji opium o około 40%. W tym roku produkcja przekroczy więc 5000 ton. Potrzeba około 10 kg opium do wyprodukowania kilograma heroiny.
Niemiecki minister spraw zagranicznych Wolfgang Schäuble zaapelował do muzułmanów, by włączyli się w walkę z terroryzmem. Potrzebujemy współpracy organizacji muzułmańskich, mówił niemiecki minister, mając świadomość, że w Niemczech mieszka 3,5 miliona muzułmanów, głównie Turków.
W Kambodży pod auspicjami ONZ rozpoczął się proces czerwonych Kmerów oskarżonych o ludobójstwo. Przed sądem stanie 10 jeszcze żyjących czerwonych Kmerów. Na świadków zostało wezwanych 150 osób mieszkających w kraju i za granicą. Przedstawiciel Trybunału przypuszcza, że 1/3 świadków przyjedzie z zagranicy. W wyniku ludobójstwa w latach 1975-1979 poniosło śmierć prawie 2 miliony ludzi. Proces oficjalnie rozpoczął się w lipcu, 30 lat po tamtych wydarzeniach. Zakończy się nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku. Jeden z przywódców Czerwonych Kmerów, który miał być przesłuchiwany, zmarł 2 tygodnie temu. Tam Mok został nazwany rzeźnikiem z powodu okrucieństw, których się dopuścił.
A teraz wiadomości z Francji. Przygotował je Piotr Kamiński, jednakże wobec utraty głosu zmuszony był powierzyć mi swój tekst. Słonie w kontrataku to brzmi groźnie. Słoniami nazywa się wielmożów francuskiej partii socjalistycznej, takich jak Laurent Fabius, Jack Lang czy Dominique Strauss-Kahn. Podjęli oni kontrofensywę przeciwko triumfalnemu marszowi pani Ségolène Royal, ubiegającej się o inwestyturę w wyborach prezydenckich. Nie podoba im się bowiem fakt, że partyjna towarzyszka pozbawia ich obecnie wszelkich szans na nominację. Pojutrze zaczyna się w La Rochelle doroczny letni Uniwersytet Partii Socjalistycznej, przed którym pierwszy sekretarz François Hollande raz jeszcze przywołał zbuntowanych do porządku. Kolejny kryzys wywołał jego zastępca François Rebsmann, który wezwał Langa i Strauss-Kahna, by się wycofali z wyścigu na rzecz pani Royale. W odpowiedzi urażeni dostojnicy podjęli kontrofensywę, broniąc konkretnego programu, który ich zdaniem pani Royal nie posiada. Laurent Fabius odrzucił jej sympatyczne lub antypatyczne ogólniki i wysunął listę 7 zobowiązań, w tym podwyżkę płacy minimalnej oraz powołanie Ministerstwa Obrony Zdobyczy Socjalnych. Fabius figuruje tak nisko w sondażach, że już zaczął mówić o swej kandydaturze w roku 2012. Jack Lang mnoży inicjatywy, publikując książkę na temat rewolucji podatkowej i ogłaszając alarm oświatowy. Z kolei Dominique Strauss-Kahn publikuje w dzisiejszym Le Monde artykuł, w którym proponuje przygotowanie ery postnaftowej, walkę z niezdrowym odżywianiem, pozytywną politykę imigracji oraz reformę ustrojową chorej demokracji. Wszyscy ci kandydaci do kandydatury, włącznie z Lionelem Jospinem, staną za parę dni przed działaczami w La Rochelle na zaproszenie młodych socjalistów. Na tym zakończyliśmy dziennik. Przed nami przegląd prasy przygotowany przez Piotra Kamińskiego, ale odczytany przez Wiktora Westika.
Nazajutrz po niezręcznie przeprowadzonej wojnie Izraela z Hezbollahem, Iran przemawia z pozycji siły i zajmuje nadal równie twarde stanowisko w kwestii nuklearnej, pisze Pierre Rousselin w Le Figaro. Teheran udzielił wczoraj odpowiedzi na propozycje złożone mu 6 czerwca przez 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz Niemcy, gdzie wszystkie propozycje natury gospodarczej, politycznej i w kwestiach bezpieczeństwa uzależnione były od wstrzymania wzbogacania uranu do 31 sierpnia. Irańczycy odrzucają ten wstępny warunek, choć wyrażają pragnienie wznowienia negocjacji i twierdzą, że wymyślili nową formułę pozwalającą tego dokonać. Ponieważ jednak odmówili zawieszenia swego programu, Rada Bezpieczeństwa będzie zmuszona podjąć sankcje. Te zaś, zważywszy na opory rosyjskie i chińskie, okażą się bardzo ograniczone i nie zmuszą Teheranu do ustępstw. Serial irański powraca zatem do punktu wyjścia, z tą jedynie niebłahą różnicą, że przez 33 dni doszło w wojnie libańskiej do starcia Stanów Zjednoczonych z Iranem za pośrednictwem ich sojuszników, Izraela i Hezbollahu. Dla George'a Busha, który powiedział to wprost w poniedziałek, ataki na Izrael dowiodły, że trzeba absolutnie uniemożliwić Iranowi wyposażenie się w broń jądrową. Jeżeli Waszyngton tak zwlekał z apelem o wstrzymanie działań wojennych w Libanie, to dlatego, iż miał nadzieję, że Izraelowi uda się pozbawić Hezbollah siły uderzeniowej, a tym samym odebrać Iranowi możliwość kontrataku w dniu, gdy zostanie ewentualnie podjęta decyzja o interwencji wojskowej przeciwko irańskim instalacjom nuklearnym. Wynika z tego, że amerykański zamiar neutralizacji Hezbollahu pozostaje w mocy. Co się zaś tyczy Republiki Islamskiej, fakt, że jej szyjccy sojusznicy w Libanie oparli się izraelskim bombardowaniom aż do zawieszenia broni, stanowi poważny sukces, szczególnie w oczach arabskiej opinii publicznej. Sukces ten skojarzyć należy co więcej z zaprowadzeniem szyickiej władzy w Iraku i z triumfem islamistów z Hamasu w palestyńskich wyborach parlamentarnych. Wszystko to razem umacnia strategiczną pozycję Iranu w regionie oraz jego ambicje, by Zachód uznał rolę, jaką on tam odgrywa. Wojna w Libanie w niczym nie zmieniła parametrów irańskiej kwestii nuklearnej, wstrząsnęła jednak jej kontekstem psychologicznym. Dyskusja na ten temat przestała nagle być czysto teoretyczną i bezcielesną grą dyplomatyczną. Irański program nuklearny podsyca teraz wprost obawy związane z coraz bardziej niebezpieczną sytuacją regionalną. Wszelkie rozmowy na temat położenia Libanu oraz operacji rozmieszczania tam sił międzynarodowych muszą brać pod uwagę hipotezę, której Waszyngton nigdy nie wykluczył, możliwość bezpośredniej konfrontacji zbrojnej z Iranem wokół jego instalacji nuklearnych. Kończy Pierre Rousselin w komentarzu w Le Figaro. Trudno nabawić się optymizmu także po lekturze wywiadu z wybitnym francuskim islamologiem Olivierem Roy, jaki publikuje Libération. Jego zdaniem w polityce irańskiej broń nuklearna jest celem, a jak najsilniejsza pozycja regionalna środkiem. Zachód oczywiście w niczym się nie połapał i od samego początku negocjuje kwestię nuklearną jako coś odrębnego i dwustronnego. Tymczasem od dojścia do władzy Ahmadinejada strategia Teheranu jest jasna. Postawić Zachód przed drastycznym wyborem. Albo ogólny kryzys regionalny, albo zgoda na irański program wzbogacania uranu. Zdaniem Irańczyków strategia ta okazała się opłacalna. Z konfliktu libańskiego, w którym bezpośrednio nie uczestniczyli, wyszli silniejsi. To samo dotyczy innych konfliktów regionalnych, w Afganistanie czy w Iraku, gdzie są bardzo dyskretni, wiedząc zarazem, że czas pracuje na ich korzyść. W łonie irańskiego kierownictwa, mówi Olivier Roy, są różnice zdań w tej sprawie, ale tylko natury taktycznej. Tak zwany pragmatyk Rafsanjani opowiadał się za grą na czas. Ahmadinejad postanowił na jawną szarżę. Kiedy pierwszy raz zażądał likwidacji Izraela, pojawiły się napięcia. Od tego czasu jednak mnoży prowokacje, z których ostatnią jest wystawa karykatur na temat zagłady Żydów. Rzekomo dodajmy, by sprawdzić zasięg zachodniej wolności słowa, którą posługiwano się w kwestii karykatur Mahometa. I ze wszystkich wyszedł zwycięsko. Nie należy go jednak postrzegać jako szaleńca z palcem na guziku nuklearnym. To produkt rewolucji islamskiej, tyle że radykalny, głoszący konieczność permanentnej rewolucji, a jego strategia nie pozostaje w sprzeczności z koncepcjami jego poprzedników. Iran uważa, że broń nuklearna da mu pozycję regionalnego mocarstwa. Podstawy ideologiczne stanowi zaś panislamizm, antyimperializm, antycyjonizm oraz głaskanie z włosem nacjonalizmu arabskiego. Uderza to również w aktualne reżimy arabskie. Arabska ulica już dzisiaj postrzega szefa Hezbollahu Hasana Nasrallaha jako nowego Nasera. Sankcje zawsze wzmacniają reżimy twardej ręki, mówi dalej Olivier Roy w Libération. Zresztą w łonie Rady Bezpieczeństwa nie ma zgody, a sankcje nie pozostaną wsparte żadnymi środkami przymusu. Wszyscy regionalni przywódcy, nawet sojusznicy Zachodu, będą je obchodzić w imię interesów. Japonia i Chiny już odrzuciły ewentualność embarga na irańską energię. Teheran będzie zatem dalej sprzedawał ropę, ale po wyższych cenach dzięki sankcjom. A do tego jeszcze przywódcy irańscy umocnią władzę, przejmując kontrolę nad dochodami z kontrabandy. Jeżeli Zachód chce działać sensownie, musi opracować globalną strategię na Bliskim Wschodzie. Na razie próbuje załatwiać każdy z tych konfliktów z osobna, mówi Olivier Roy w Libération. Szkoda jedynie, że nie sugeruje, na czym taka globalna strategia miałaby polegać. Le Monde przynosi natomiast tyleż ciekawy, co znamienny tekst pisarza południowoafrykańskiego André Brinka, zatytułowany Afryka Południowa lub Zdradzone Marzenie. Brink walczył dzielnie o obalenie apartheidu, trudno więc posądzić go o rasizm. Jego tekst, rozpoczynający się od opisu pewnej bandyckiej napaści zignorowanej przez policję, nie oszczędza jednak nowych władz. Minister bezpieczeństwa Charles Nkakula oświadczył na przykład niedawno, że jak się komuś nie podoba poziom przemocy w kraju, to niech się wynosi. Awantura o tę wypowiedź dotarła na forum parlamentu, gdzie ktoś oświadczył, iż obojętność ministra wobec gniewu, jaki podnosi się w kraju, przypomina słowną wypowiedź ministra służb wewnętrznych z czasów apartheidu, Jimmy Kragera, który oświadczył, że zamordowanie Steve'a Biko przez bezpiekę ani go ziębi, ani grzeje. Nkakula, który zdradził w ten sposób spuściznę po Nelsonie Mandeli, nie jest wyjątkiem, pisze André Brink, gdyż jego arogancja i ignorancja szerzy się w kręgach władzy, wprost proporcjonalnie do wzrostu przemocy w kraju. Elita rządząca ignoruje przestępczość, epidemię AIDS, nędzę i wyrzeczenia, napychając tylko kieszenie sobie, rodzinie i przyjaciołom. A tym, co ważą się protestować, mówi, żeby się wynieśli. Brink wymienia na przykład byłego wiceprezydenta, który żywi ambicje zostania prezydentem, pana Jacoba Zumę, który poinformował, że po stosunku seksualnym bez prezerwatywy bierze prysznic i to mu wystarczy, by uniknąć AIDS. Minister zdrowia Manto Tsabalala Msimang zaleca leczenie AIDS dzikim czosnkiem i ziółkami. Minister bezpieczeństwa zaś dba tylko o bezpieczeństwo swojej kliki. Możemy jeszcze ocalić wartości, na których zbudowano nową Afrykę Południową, pisze w Le Monde André Brink. Wartości Mandeli czy Tutu, zamiast ulegać potworom takim jak Nkakula, Zuma czy Tsabalala Msimang. Ale nie należy tracić czasu.
Słuchajcie Państwo Paryża RFI. Dzisiejsze wiadomości europejskie przygotowała Anna Napiórkowska.
Dania, członek Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, zaapelowała do krajów europejskich o natychmiastowe wysłanie Międzynarodowych Sił Zbrojnych ONZ do Libanu. Ceną jest w opinii Duńczyków wiarygodność Europy, jej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Świat na nas czeka i byłoby wielkim rozczarowaniem, gdyby Europa nie była w stanie dotrzymać danego słowa, powiedział szef duńskiej dyplomacji Per Stig Møller. Minister skrytykował przede wszystkim postawę Francji, która docelowo chce wysłać do Libanu jedynie 15 tysięcy żołnierzy. Paryż natomiast uważa, że brakuje mu jasnego mandatu ONZ, który pozwoliłby wysłać duży kontyngent do Libanu. Myślę, że mandat ONZ jest czytelny i jasny. Francja powinna wysłać 2000 żołnierzy, podobnie jak Włochy, Hiszpania i Grecja. Zdaniem duńskiego ministra spraw zagranicznych próbuje się tworzyć niejasności, których nie ma, wokół rezolucji 1701. Dania nie zamierza wysłać do Libanu swoich żołnierzy, ale zaproponowała przekazanie do dyspozycji 3 okrętów wojennych. Natomiast armia włoska jest doskonale przygotowana do przejęcia przywództwa nad wojskiem UNIFIL-u w Libanie, nawet jeśli zdolności operacyjne nie pozwolą wziąć pełnej odpowiedzialności w tej misji pełnej ryzyka, donoszą włoskie media. Ta operacja teoretycznie nie nastręcza żadnych trudności, zwłaszcza, że do końca 2006 roku 1600 włoskich żołnierzy powinno wrócić z Iraku, przyznał włoski ekspert wojskowy. Włosi nie będą również mieli problemu w kierowaniu grupą międzynarodowych wojsk, ponieważ posiadają doświadczenia w prowadzeniu misji na Bałkanach. W Kosowie przebywa 2300 włoskich żołnierzy i 800 w Bośni. Jedyne wątpliwości budzą problemy finansowe. Budżet inwestycyjny armii włoskiej został obniżony o 70% w stosunku do roku 2003. I tak dysponuje ona 1 600 000 euro, a więc prawie 6 razy mniej niż armia francuska. Trudno więc z takim budżetem zakupić nowy sprzęt i utrzymać w dobrym stanie dotychczasowy, stwierdził włoski ekspert wojskowy. Przyjęcie większego budżetu dla włoskiej armii na przyszły rok może jednak napotkać poważne problemy, ponieważ lewica, która ma większość w parlamencie, z zasady przeciwna jest inwestowaniu w wojsko. Włosi chcą wysłać do Libanu piechotę, wojska spadochronowe, jednostkę wozów opancerzonych i zmechanizowanych, wyposażonych w amfibie, łącznie 2000 żołnierzy. Jak podaje włoskie Ministerstwo Obrony, ponad 7000 żołnierzy przebywa w 19 krajach. Tymczasem angielskie źródła wojskowe podały informację, że ich kontyngent w Iraku zostanie prawdopodobnie zmniejszony o połowę do czerwca 2007 roku. Jeśli ta decyzja będzie podjęta, to z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa Brytyjczyków. Wysokiej rangi komendant wskazał, że siły irackie za 9 miesięcy mogłyby przejąć kontrolę w prowincji Basra na południu Iraku, ale Brytyjczycy zachowaliby swoje dwie bazy wokół miasta. Tym samym liczba żołnierzy angielskich zmniejszyłaby się z 7 do 3-4 tysięcy. Ta liczba wojska pozwoliłaby zapewnić bezpieczeństwo naszym inwestycjom, twierdzi komendant i dodaje, że byłyby one również zobowiązane do zapewnienia wsparcia wojskom amerykańskim. Jednak przekazanie władzy wojskowej Irakijczykom nie jest proste nawet w dużo spokojniejszej szyickiej części kraju. W regionach zdominowanych przez sunnitów władzę wojskową piastują głównie Amerykanie. Najtrudniejszym terenem jest wspomniana wcześniej Basra. Szczególnym problemem, zdaniem brytyjskich żołnierzy, jest przenikanie rebeliantów do policji irackiej.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam dzisiaj do wysłuchania piosenki śpiewanej przez Maurice'a Chevalier. Starsi słuchacze jeszcze go pamiętają. Młodsi mogą mieć pewne problemy, ale niewątpliwie jest to jedna z wielkich postaci francuskiej piosenki. Maurice Chevalier śpiewać będzie Ça sent si bon la France. To pachnie tak pięknie ta nasza Francja. No, widać, że piosenka ma już swoje lata. Francja dzisiaj niestety już tak pięknie nie pachnie. Pachnie jak cała Europa, trochę spalinami, trochę kurzem, trochę brudem, no ale może jeszcze gdzieniegdzie się da znaleźć jakieś regiony, które pachną ładnie, na przykład Prowansja, która pachnie lawendą. Posłuchajmy, co na ten temat myślą Maurice Chevalier.
Sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chiens méchants, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, en passant vous saisit. Paris direct en voiture, oh, ça sent bon le pays. On arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage. Car en sortant tout vous en fiche un coup. Le long des rues, ces refrains de chez nous, ça sent si bon la France. Sur un trottoir, ce clochard aux yeux doux, ça sent si bon la France. Ces gens qui passent en dehors des clous, ça sent si bon la France. Les moineaux qui vous effleurent, la gouaille des didis, Paris midi.
Och, myślę, że jesteście Państwo w nastroju, który pozwoli na wysłuchanie kroniki teatralnej przygotowanej przez Agnieszkę Kumor. Muzyka.
13 sierpnia koncertem inauguracyjnym Elektry Ryszarda Strausa w wykonaniu Royal Scottish National Orchestra pod dyrekcją Edwarda Gardnera rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. Elektrę zaśpiewała amerykańska śpiewaczka Jean-Michel Charbonnet. Linią przewodnią tegorocznego festiwalu są wykonania symfonii Beethovena. Scottish Chamber Orchestra dyryguje Sir Charles McCarras. Dotychczas w Usher Hall wykonane zostały trzecia, druga i piąta symfonia, wszystkie znakomicie przyjęte przez publiczność i krytykę. Aż 5 gwiazdek u wybrednego Evening News zyskał spektakl opery narodowej z Lyonu, która przywiozła do Edynburga dwa spektakle oparte na rzadko grywanych sztukach Weila i Brechta, Lot Lindberga, Lot za ocean oraz Siedem grzechów głównych. Operą liońską dyrygował Roberto Minczuk. Wizualnie niezwykłe, muzycznie wspaniałe. Dwie krótkie sztuki Kurta Weila i Bertolda Brechta są triumfem wszystkich wykonawców, a w szczególności ich reżysera François Girarda, pisał nazajutrz po premierze Tom Dibdin, chwaląc oryginalność i filmowy charakter reżyserskiej wizji. Rodzima produkcja Royal Shakespeare Company, Troilusa i Kresydy Szekspira, historia o miłości i wojnie w reżyserii Petera Steina, zdobyła 4 gwiazdki. Spektakl pokazany w King's Theatre był dla Joyce Macmillan z The Scotsman piękny, choć niemożebnie powolny, co kontrastowało z satyrycznym charakterem sztuki. Chwalono zwłaszcza od twórców głównych ról Henry Pettigrew i Annabel Scully. Bardzo oczekiwane są Mazepa, ukraińska opera Czajkowskiego, znów opera liońska, Czarodziejski flet pod kierunkiem Claudio Abbado, będzie to jego pierwsza współpraca z synem Daniele Abbado jako reżyserem. Poza tym Don Kiszot wedle legendarnej choreografii Balanchina i Trzy siostry Czechowa American Repertory Theatre w reżyserii Krystiana Lupy. O tym wszystkim już za tydzień wprost z Edynburga. Floral de Paris w Vincennes trwa festiwal weekendowych koncertów muzyki klasycznej pod nazwą Classico Vert. Koncerty są bezpłatne, rozpoczynają się o 4 po południu, w soboty i niedzielę. W ubiegłą sobotę miałam przyjemność wysłuchać dwóch wiolonczelistów, wirtuozów. Jérôme Pernod i Raphaël Chrétien zagrali duety Offenbacha, sonatę Boccheriniego i współczesną fantazję Offenbachiana Piotra Mossa, której słuchamy. Po koncercie odbyło się spotkanie z twórcami koncertu. Twórczość wiolonczelowa to nieznany aspekt życia mistrza operetki. Jacques Offenbach rozpoczął swą karierę muzyczną od gry na wiolonczeli, na której grał z prawdziwą wirtuozerią i napisał nań kilka utworów. Jak twierdzą Jérôme Pernod i Raphaël Chrétien, niezwykle trudnych technicznie i może dlatego rzadko wykonywanych. Młodzi francuscy wykonawcy przerwali tę złą passę Offenbacha, pokazując melodyjny wdzięk duetów, błyskotliwą frazę, wyjątkowe piękno tych utworów. Byli również czuli na humor, jak i w swej fantazji na motywach Offenbacha, zawarł Piotr Moss, polski kompozytor zamieszkały we Francji, i na teatralny koloryt jego kompozycji. Niezwykle udane popołudnie klasyczne i piękny moment muzycznej poezji. Classico Vert w Parku Floral de Paris do 24 września. Koncerty możliwe nawet w przypadku niepogody.
Słuchacie Państwo Paryża, Refi. A teraz Katarzyna Zawicka zaprasza na notatnik paryski.
W niedzielę zakończyła się kolejna wakacyjna akcja nazwana przez merostwo Paris Plage, czyli plaża w środku Paryża. Wszyscy Paryżanie wiedzą, o co chodzi, a i wszyscy nasi wierni słuchacze też musieli o tym zjawisku już słyszeć, bo powtarza się ono regularnie od kilku lat i mówiliśmy już o nim z równą regularnością, ale za to z różnym nastawieniem. I jednym pomysł się bardzo podoba, bo daje możliwość choćby liźnięcia plaży tym, którzy z różnych powodów nie mogą wyjechać na prawdziwe wakacje. Inni uważają, że to tylko erzac nie mający z prawdziwą plażą nic wspólnego, a jego głównym efektem są nieustanne korki w centrum Paryża w jedynych miesiącach, kiedy w tym mieście przedtem dawało się jeździć z przyjemnością. Jedna moja znajoma mgliście sobie przypomina specjalne pociągi, które w latach powojennych, mam na myśli lata po II wojnie światowej, wywoziły mieszczuchów w niedzielę nad morze. Rano jechały nad morze, wieczorem wracały. Plaża była prawdziwa, morze było prawdziwe. Można było spokojnie skonsumować jajka na twardo i udko kurczaka przy akompaniamencie szumu fal i krzyków białych mew. Przyznam, że to rozwiązanie wydaje mi się o wiele bardziej interesujące. Nie wiem, dlaczego z niego zrezygnowano. Jakiś powód jednak być musiał, miejmy nadzieję, że logiczny. Tak czy owak, co się stało, to się nie odstanie. Teraz mamy w Paryżu, a w ślady stolicy idą również inne miasta, nie tylko francuskie. Mamy plażę na nadsekwańskich bulwarach, sztuczne palmy, jakże charakterystyczne dla nadmorskiego pejzażu europejskiego. Podsumujmy sobie tegoroczne osiągnięcia akcji Paris Plage. Zdaniem merostwa z jej uroków skorzystało 3 800 000 osób, czyli mniej więcej tyle samo, co w roku ubiegłym. Jest to dla władz miejskich niewątpliwym powodem do dumy, bo pogoda w tym roku plaży w mieście wyjątkowo nie sprzyjała. Najpierw było tak gorąco, że kto nie musiał wychodzić z domu, zamykał okiennice i nie wykonywał zbędnych ruchów. Potem zaś natychmiast przyszła jesień, a z nią wiatry, deszcze i temperatury poniżej 20 stopni Celsjusza. Merostwo pochwaliło Paryżan za ich obywatelską postawę, czyli za to, że nie zdemolowali urządzeń i dekoracji. W tym roku plaża się rozrosła i po raz pierwszy przeniosła również na lewy brzeg rzeki. Honorowym gościem tym razem była Polinezja francuska, stąd te palmy. Dodatkową atrakcją tego lata był świeżo otwarty basen na Sekwanie, nazwany imieniem słynnej francuskiej śpiewaczki i tancerki Josephine Baker. Odwiedziło go około 20 tysięcy osób. W siatkówkę na dziedzińcu stołecznego ratusza zagrało, według danych oficjalnych, 23 161 osób, wspinaczki spróbowało 5 804, rollera 3 030, tai chi 2 617. Ogromnym powodzeniem cieszyły się trampoliny. 24 928 osób na nich skakało zawzięcie. Wśród zajęć nieco spokojniejszych na pierwsze miejsce wysunęła się gra w kule. W rozgrywkach wzięło udział 26 670 uczestników, ale to nic dziwnego, bo to sport narodowy Francji. Z masaży skorzystało 1426 chętnych i 1258 uprawiało taniec. Były też pracownie artystyczne i wypożyczalnia książek. Największym powodzeniem cieszyły się thrillery oraz powieści Amélie Nothomb, córki belgijskiego ambasadora i pisarza urodzonej w Japonii, dwujęzycznej i dwukulturowej. Wzięcie miały również, jak zwykle, komiksy. Warto wspomnieć o kilku bardziej pożytecznych akcjach, które miały miejsce przy okazji organizacji paryskiej plaży. Zebrano około 30 tysięcy podpisów pod listem domagającym się uwolnienia Ingrid Betancourt, dziennikarki nadal przetrzymywanej przez porywaczy w Kolumbii. Punkt informacji o zapobieganiu AIDS-owi odwiedziło 12 tysięcy osób i rozdano tu 25 tysięcy prezerwatyw. Tegoroczne kaprysy pogody zmieniły nieco pomysły Francuzów na spędzanie wakacji. Z powodu psychozy, niewychodzenia z domu, ogrody zoologiczne odwiedziło o kilka tysięcy osób mniej niż zazwyczaj w lecie. Dużym powodzeniem cieszył się Futuroscope w Poitiers. To przyszłościowe Muzeum Nauki i Techniki odwiedziło o 57% osób więcej niż w roku ubiegłym. Wśród wydarzeń kulturalnych odnotujmy sukces wystawy Cezana w Aix-en-Provence. Niestety deszcze zniechęciły wczasowiczów w Bretanii. Dwa główne festiwale tego regionu cieszyły się mniejszą niż zazwyczaj frekwencją. Mimo złej pogody kina nie mają powodów do radości. Jedyny film, który odniósł sukces, to była druga część Piratów z Karaibów z Johnem Deppem. Paryż korzysta z zainteresowania dopiero co otwartego Muzeum Branly, przed którym nadal tworzą się długie kolejki. Wakacje już prawie za nami. Pozostaje mieć nadzieję, że jesień będzie bardziej przychylna niż tegoroczne kapryśne i ekstremistyczne lato.
Sous la la chaleur, le goudron fait des bulles. La bouche en cœur, un seul nuage, c'est la lune. Comment ne pas bâiller sous ces températures? Rester serein devant la montée du mercure. J'aime sa façon de faire des petits sauts pour éviter les vagues en entrant dans l'eau. Je me vois au ralenti courir dans le décor avec un standard de baril en fond sonore. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Vamos à la playa, Cupidon charge au fusil mitrailleur. Vamos à la playa, les temps sont durs pour les rêveurs. Barbecue géant, concours de coups de soleil. Un banc de vacanciers, bien des cheveux sur mes orteils. Comment se faire remarquer sur ce rivage? Sous les serviettes, la plage. Dans une chanson d'amour ordinaire. Avec un coucher de soleil, violon réglementaire. Je t'offrirai ton prénom sur un grain de riz. Tu m'écrirais des petits mots en faisant des ronds sur les i. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Vamos à la playa, Cupidon charge au fusil mitrailleur. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur. Vamos à la playa, Cupidon charge au fusil mitrailleur. Vamos à la playa, les temps sont durs pour les rêveurs. C'est la fin de journée, le soleil redescend dans la mer se coucher. Et à ce grand type un peu con qui partage ta serviette, il est prof de plongée. De ses yeux de coquère, il te raconte le sou qu'il sort d'une grande histoire.
RFI, Radio Świata.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczycki. Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska założone zostało w Paryżu w kilka miesięcy po powstaniu w Polsce Związku Zawodowego Solidarność. Jego celem była techniczna, finansowa i moralna pomoc Polakom walczącym o niezależność i demokrację. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza na różnych etapach historii Polski wsparcie to przybierało różne formy. Pomocy dla podziemia i więźniów stanu wojennego, potem dla polskiego ruchu stowarzyszeniowego, Federacji Banków Żywnościowych, inicjatyw rozwoju lokalnego i regionalnego, programów socjalnych, ekonomicznych, humanitarnych i kulturalnych. Obchody 25. rocznicy powstania Stowarzyszenia Solidarność Francja-Polska, które odbyły się w ambasadzie Polski w Paryżu, były okazją do przypomnienia tego dorobku i pomówienia o przyszłości. Przed moim mikrofonem pierwszy przewodniczący stowarzyszenia, dziś jego prezes honorowy, wybitny polski naukowiec, profesor genetyki Piotr Słoniński.
Solidarité France-Pologne to stowarzyszenie, które z Karolem Saksem i moją córką Agnieszką żeśmy założyli, bo po to, żeby założyć stowarzyszenie, muszą być trzy osoby. Musi być prezes, sekretarz i skarbnik. Więc myśmy się przyłożyli, to oczywiście w maleńką cegiełkę, taką malusieńką, malusieńką cegiełkę żeśmy dołożyli. Co to było dla nas? Oczywiście nie mogę mówić w imieniu tysięcy Francuzów, niekoniecznie pochodzenia polskiego, wielu to byli Francuzi rodowici, nie mający korzeni polskich. To była w pewnym sensie wielka radość. Wielka radość, że można zrobić coś, co jest uczciwe, pożyteczne, no, szlachetne, używając górnolotnych słów. I to działa, wie pani. To znaczy, coś rzeczywiście, coś z tego wychodzi.
Panie profesorze, w 1989 roku po wyborach 4 czerwca powiedział pan, wracając z Polski, że stowarzyszenie powinno istnieć, bo jeszcze ma wiele do zrobienia. Czy dzisiaj podtrzymuje pan tę opinię? Czy stowarzyszenie pańskie ma jeszcze rację
bytu? Nie moje, przede wszystkim ja już jestem na emeryturze, się tym nie zajmuję. Patrzę z podziwem na to, co stowarzyszenie robi. Uważam, że tak. Dlatego, że to, co było niebywałego tych 25 lat temu, to był oddźwięk, jaki sława Polski nie wśród polityków, nie wśród rządzących, ale wśród człowieka z ulicy. I niekoniecznie paryżanina. To w dużej mierze było spontaniczne. To znaczy, po prostu założyliśmy stowarzyszenie w dobrym momencie. Nie mieliśmy dobrą firmę, ale większość sympatii w stosunku do Polski i do Solidarności była spontaniczna. Polska wciąż ma wśród Francuzów. Nazwijmy to jakąś taką aurę przyjazności. Także Francuzi niekoniecznie zgadzają się z tym, co mówią przedstawiciele rządu, prezydent i tak dalej, który od czasu do czasu beszta Polaków. Słusznie czy niesłusznie, nie wiem, nie znam się na tym, ale wciąż jest sympatia do Polski. Polska jest normalnym, dużym, małym partnerem. Dużym, bo powierzchnia Polski jest duża, historia jest bogata, wkład Polski do kultury światowej jest znaczący, liczba mieszkańców jest dość wysoka. No, więc to jest duży kraj. Jest mały kraj, dlatego że jest bardzo biedny. Najbardziej zniszczony kraj w czasie II wojny światowej, zarówno pod względem ilości obywateli polskich wymordowanych, jak strat materialnych. Ale może odgrywać rolę ważną w Europie, dlatego że na przykład wciąż jeszcze młodzież polska wierzy w naukę. Jest pęd do uczenia się. W wielu starych krajach Europy, Francji, Niemczech, Włoszech, Anglii, pęd do nauki jest coraz mniejszy, jeżeli chodzi o młodzież. Coraz mniej kandydatów na uniwersytet i tak dalej. Bo wciąż ludzie w Polsce chcą się uczyć, no to bardzo dobrze. Europa z tego powinna korzystać. Nie tylko hydraulik polski może pomóc Europie, ale naukowiec polski czy student polski może wnieść jakiś tam swoją cegiełkę do bogactwa Europy. A stowarzyszenie w takim wypadku właśnie z tym pomysłem na przykład domu studenckiego polskiego, no może w tym pomóc. I poza tym wszystkie stowarzyszenia, których celem jest jakaś współpraca, ta wspólne myślenie, wspólne chodzenie, no nie wiem, do teatru czy do kina, wspólne wycieczki, wspólne bale, wspólne, nie wiem, miłości. To jest rzecz, która w sumie na długą metę jest bardzo ważna, bo na tym się świat opiera. Na tego rodzaju interakcjach, a nie na zawiści konkurencji.
Mówił profesor Piotr Słonimski. O najważniejsze dokonania Stowarzyszenia Solidarność Francja-Polska zapytałam obecnego przewodniczącego Karola Saksa.
W każdym etapie jego życia były dokonania fantastyczne. Znaczy pierwszy etap, ponad 120 zebrań w 500 dni publicznych. Chyba zaowocowało tym, że stowarzyszenie mogło potem zmobilizować bardzo dużo ludzi wokół sprawy polskiej, idąc od najwyższych szczebli państwowych do właśnie swoich ludzi, których dzisiaj pan ambasador odznaczył. Więc to było chyba to największe dokonanie, zwłaszcza, że wtedy nie było naprawdę nikogo, co by się temu poświęcił pełnym swoim czasem, każdy gdzieś pracował. No w drugim etapie chyba najważniejsze było pomoc podziemiu i temu, co w przyszłości zaowocowało jako społeczeństwo obywatelskie. Znaczy to, co dzisiaj odnajdujemy w FIP-ie, w SOS-ie, w bankach żywności, to wszystko są kontakty z lat 80. z podziemia, z Solidarności. No a w latach od 90 roku to chyba najważniejsze to jest to, cośmy zrobili w sektorze stowarzyszeniowym, to, cośmy zrobili do rozwoju lokalnego, bo ta izba producentów lokalnych, która jest przewodniczona przez Henryka Wójca, to jest naprawdę dziecko stowarzyszenia. I też nasze zainicjonowanie, bo potem to już oczywiście nam się siłą rzeczy wymstą z ręki, duże inwestycje gospodarcze, jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, jak Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, to tego typu przedsięwzięcia, które jednak mobilizują dziesiątki milionów euro. Oczywiście już nie od nas.
Czyli zasialiście ziarna, które wydały owoce?
Większość z nich tak. Większość z nich tak. Nie wszystko. Nie wszystko się zawsze udaje. Nie wszystkie nasze pomysły były trafne. To trzeba być bardzo skromnym, bo muszę powiedzieć, że jeżdżę od Polski od 16 lat. W jakimś momencie 3 tygodnie w miesiącu i wciąż tak do końca nie znam reakcji ani ludzi w Polsce, ani co jest chodliwe, co nie jest chodliwe i zawsze jestem pełny negatywnego podziwu do różnych doradców, którzy przyjeżdżają i wszystko wiedzą, oglądając swój komputer.
Jeden z chyba z najważniejszych w tej chwili projektów to jest budowa domu polskiego, domu Europy Wschodniej w Cité Universitaire. Jak wygląda ten projekt?
No, projekt wygląda bardzo zachęcająco. Cité Universitaire tutaj było dzisiaj reprezentowane na najwyższym szczeblu i bardzo licznie. Im bardzo na tym projekcie zależy. Więc dają do dyspozycji teren. Teren w Paryżu to jest dużo już warte. Natomiast, żeby postawić dom na tym terenie, który ma bardzo szczególne uwarunkowania, to trzeba zebrać 16 milionów euro i to już nawet chyba ja nie potrafię. Znaczy ogrom tej inwestycji mnie troszkę przeraża, ale nigdy nie wiadomo.
Nigdy nie wiadomo. A jakie są jeszcze inne plany?
No są wciąż te produkty lokalne, to jest nieograniczony projekt. Organizacja ekonomii społecznej, między innymi stowarzyszeń, to jest też nieograniczony projekt. I myślę, że jakieś wspieranie różnych inicjatyw obywatelskich, które w Polsce mają duże trudności, żeby się przebić, albo ze względów obiektywnych, ekonomicznych, albo ze względów wskazy historii, spadku po historii, więc myślę, że trzeba być bardzo wciąż na to uważnym, w sensie wybory w Polsce się odbywają właściwie lepiej niż tutaj, bo pamiętam w latach 70. i 80. Skargi o sfałszowanie wyborów lokalnych i tak dalej, które tutaj były nagminne, a w Polsce to jest bardzo rzadkie. Natomiast na przykład te ostatnie problemy z marszami równości i tak dalej pokazują, że jednak gdzieś ten demon antydemokratyczny zawsze tkwi w społeczeństwie. Zresztą tak jak w społeczeństwie francuskim, bo tak jak przyjechałem do Francji w 68 roku, to skrajna prawica reprezentowała niecały procent w wyborach w 69 roku, a dzisiaj 23, więc trzeba być na to bardzo uważnym tutaj, trzeba być bardzo uważnym w Polsce.
Mówił Karol Saks z pytaniem o to, gdzie tkwi tajemnica długowieczności i skuteczności Stowarzyszenia Solidarność Francja Polska. Zwracam się do współzałożycielki stowarzyszenia, małżonki Karola Saksa, Krystyny Winawer.
Właściwie chyba sukces i długotrwałość, czy długowieczność Stowarzyszenia Solidarność Francja Polska polega na tym, że może ci ludzie pochodzenia polskiego, którzy są w tym aktywni, są jednocześnie stosunkowo dobrze zintegrowani w życie społeczno-ekonomiczne francuskie. Pracują w różnych instytucjach, są działaczami różnych innych stowarzyszeń, mają kontakty z ludźmi, którzy mogą coś w stosunkach polsko-francuskich wnieść. I głównie na tym polega, wydaje mi się, ta zasługa w ogóle Stowarzyszenia Solidarność Francja Polska, że potrafi zapukać do jakichś różnych drzwi, w których można znaleźć ludzi, którzy przy rozwiązywaniu różnych problemów mogą być pomocni. Czasami są to Francuzi, czasami są to ludzie innych narodowości, czasami są to Francuzi polskiego pochodzenia, ale powtarzam, sukces polega na tym, że ci, którzy to animują, są zintegrowani we francuskie życie społeczno-ekonomiczne.
Co uważa pani za swój osobisty największy sukces właśnie w stowarzyszeniu?
I czasem się śmieję, że ponieważ, że tak powiem, z Karolem Saksem jesteśmy od początku, to troszkę uważam, że to jest nasze drugie dziecko. Mamy jedno, że tak powiem, normalne, a drugie to jest w jakimś sensie stowarzyszenie. Właśnie parę miesięcy temu skończyło 25 lat.
Stowarzyszeniu Solidarność Francja Polska, które obchodziło w tych dniach 25. rocznicę swego istnienia, mówili Krystyna Winawer, Karol Saks i Piotr Słonicki.
A Katarzyna Zawiecka będzie nas przekonywała, że piosenka jest dobra na wszystko.
Dzisiejsze spotkanie z piosenką francuską poświęcam nie wykonawcy, ale autorowi piosenek, jednemu z najlepszych francuskich tekściarzy, Jacques'owi Lanzmannowi. Był autorem nie tylko około setki piosenek, ale również kilkunastu książek. Zacznijmy jednak od początku, czyli od narodzin. Urodził się Jacques Lanzmann 4 maja 1927 roku w podparyskiej miejscowości Bois-Colombes W czasie wojny brał udział w ruchu oporu, po wyzwoleniu przyjechał do Paryża, gdzie chwytał się najróżniejszych zawodów. Był spawaczem, sprzątaczem, malarzem ściennym i wreszcie pisarzem. Przez kilka lat był również artystą-malarzem. W 1965 roku spotkał Jacques'a Dutronc, wówczas młodego, dobrze się zapowiadającego piosenkarza. Okazuje się, że ich odbiór świata jest podobny, więc zaczynają pisać razem piosenki. Pierwsza to było Et moi, et moi, et moi. Największym ich wspólnym sukcesem była niewątpliwie piosenka Il est 5h, Paris s'éveille. Współautorką tekstu jest Anne Segalon, ówczesna żona Lanzmana. W swojej ostatniej książce Życie rodzinne, wydanej w styczniu tego roku, Lanzmann dzieli się z czytelnikami refleksjami na ten szczególnie intymny, a czasami bardzo drażliwy temat. Pisze o sytuacjach z jednej strony komicznych, a z drugiej bywa, że bolesnych, kiedy ojciec brany jest za dziadka, a mąż za ojca swej własnej żony. Można mieć do niego zaufanie, że wie, o czym pisze. Był 4-krotnie żonaty, miał 7 dzieci, z których najstarsze Pierwszy syn ma obecnie 50 lat, a najmłodsza córka 6. Zgodnie z dewizą, żeby się odnaleźć, najpierw trzeba się zgubić, Jacques Lanzmann wyruszył w świat, który przemierzał na własnych nogach, a rezultatem tych wędrówek jest kilka książek. Był górnikiem w Chile, globtroterem, dziennikarzem, scenarzystą, producentem filmowym. Jego spółka z Dutronkiem zaowocowała kilkoma znakomitymi piosenkami. Pisał jednak nie tylko dla niego. Oto przykład. T'emmener en amour, zaprowadzić cię do krainy miłości, śpiewa Julie Zenati. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce na paryskim cmentarzu Père Lachaise, gdzie spalone zostały doczesne szczątki Jacques'a Lanzmana. W jego ostatniej drodze towarzyszył mu głos Jacques'a Dutronka, który nie był osobiście obecny na ceremonii. Nie było też obrządku religijnego, za to na trumnie złożono dwa kapelusze, dwie panamy, beżową i czarną. Kapelusze należące do Jacques'a Lanzmana można właściwie powiedzieć, że stanowiące część jego osobowości. A piosenka, która towarzyszyła mu w jego ostatniej drodze, to był oczywiście ten największy sukces duetu Lanzmann-Dutronc i Les Cinq Heures. Paris s'éveille.
Je suis le dauphin, la place dauphine, la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Les 5 heures, Paris s'éveille. Café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces.